Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam w przededniu nowego roku akademickiego. Wszystkim studentom i kadrze dedykuję wiersz Jana Pilara o mojej ojczystej. Wierzę w siłę słowa wypowiedzianego we właściwym czasie. Wierzę w ścisłość nas, gdy idzie o życie. Wierzę w słowa, które nie ukrywają się, ale falują jak zboża. Wierzę w język porozumienia, którego zgłoski przekazują matki z pokolenia na pokolenie. Wierzę w niespodziewane spotkanie słów, które nie znają się. Wierzę w słowa milczenia, wykluwające się ze skorup nicości. Szukam słów kluczy, słów akordów, słów okrzyków, słów przeczytanych z niemych ust. Kołysz nas, mowo ojczysta, samogłoskami usypiaj, alarmem przebudzaj. Mowo, patronko nasza, tarczo naszej egzystencji, wierzę w mowę, która śpi na kartach pergaminów, jak śpiąca królewna czekająca na przebudzenie. Wierzę w słowa wierne odlewy dawnych czasów. Wierzę w piękno głosów, które zmieniły się w pieśń. Wierzę w ducha języka. Wierzę w czarodziejską siłę legend i mądrość przysłów. Wierzę zaklęciom mówionego języka. Szukam słów z najeżoną sierścią, słów nieoheblowanych, słów kadłubów, słów nieopierzonych. Uszczęśliwiaj nas, mowo ojczysta, bujną wesołością pocieszaj, biciem gromów ośmielaj, mowo, orędowniczko nasza, niebieskie skrzydło naszego lutu. Wierzę w żywą materię, z której rodzi się dziecięcy szczebiot. Wierzę w pierścień z pieczęcią ostatniego słowa na białej kopercie. Wierzę w cudowność dialogu miłosnego, gdzie wszystko żyje nad i pod. Wierzę w magię słowa. Wierzę w geometrię definicji słonecznego promienia. Wierzę w churalne przeplatanie głosów. Szukam słów ułaskawień, słów wyroków, słów przebaczenia, słów rozkazów. Uspokajaj nas, ojczysta mowo, otwieraj nam studnie słowników i alfabet encyklopedii. Ucz nas tłumaczyć wiernie z języka na język posłannictwo człowieczeństwa i posłannictwo piękna. Mowo, chrzcicielko nasza, odwiedzająca naszą samotność. Wierzę w zdania złożone, które przełamują się jak gotyckie sklepienia świątyń. Wierzę w piosenki gęsiarek. Wierzę w burzliwość języka, która przenosi piórka głosek przez oceany. Wierzę w chorały, które czyniły niezwyciężnymi chówce. Wierzę w język serca. Wierzę w nieskończoną siłę poezji. Szukam słów z niebieskimi skrzydłami. Słów znaków, słów konsekwentnie zmierzających do celu, słów umuzycznionych głosek. Bądź nam ostrym narzędziem prawdy i nie wstępuj na służbę kłamstwa i oszczerstwa. Przylgnij do rzeczy jak skóra do naszego ciała i kwitnij jak łąka tysiącem barw. Mowo, psalmistko tysiącletnia, czym bylibyśmy bez ciebie? Łaskawa dawczyni nasza, języku naszych ust, mowo ludu. Thank you. Zieleń, ustępująca miejsca purpurze i złotu, perlista biel obfitych, rannych roz, niezmącenie modre niebo, fiolet śliw, granat jeżyn, rumieńce jabłek, czerwień pomidorów, kaliny jarzębin, sady pełne zapachu owoców, brzęk os nad gruszkami, woń pietruszki i selerów niosąca się z warzywników, to wrzesień. Lasy zakwitające płomieniem albo koralem, w młodych dębinach, zagajach świerkowych, urodzaj grzybów dorzucających swą jaskrawość do ogólnej złocistości. Pod strzechami chat, nad przyzbą pęki liści tytoniowych, makówek i żółte kolby kukurydzy. To wrzesień. Wielkim zdarzeniem września są odloty ptasie. Sygnał zamknięcia pewnego etapu życia i pracy, swoiste memento mori ziemi. Rolnicy, nie opuszczający nigdy swojego zagona, patrzą z niepokojem na instynkt wędrowny, budzący się nagle wśród codziennych towarzyszy ptaków. Z pośpiechu albo powolności zbiórek, ich przebiegu, liczby uczestników zamorskiej podróży wróżą nie tylko o rychłym nadejściu i srogości zimy, lecz o wypadkach ogólnych. Nie są w tym odosobnieni. Wróżby związane z ptakami były powszechnie stosowane w starożytności. Jeżeli legie rzymskie, udając się na wyprawę, zabierały ze sobą kurczęta, by z ich zachowania wnosić o przebiegu bitwy, cóż dziwnego, że Polska Maryśka lub Kaśka, oczekując dziewosłębów, rachuje wrony, liczba ich parzysta, czy broń Boże nieparzysta. Śledzi z niepokojem chmurę szpaków kołującą nad polem. Przeleci z lewej na prawo, czy z prawej na lewo. Odloty ptasie. Już pod koniec sierpnia apel jaskółek gromadził stare i młode na drutach telegraficznych. Równocześnie manewry bocianie odbywały się na łąkach z krwawą eliminacją słabych lub kalekich członków bocianej gromady. Teraz, we wrześniu, na bezchmurnym niebie, rysują się czarne krzyżyki odlotne, ułożone w eskadry i klucze. Z wysoka dolatuje na ziemię klangor żurawi, jak rzucona stroną rodzinnym baleta. Gdy pod chmurami przylatują dzikie gęsi, ich swojskie siostrzyce biją bezsilnymi skrzydłami, podlatując, krzycząc przez całe obejście od chlewu do stodoły i tam opadają. Dzikie przeleciały, pragnienie wolności nagle rozbudzone gaśnie. Niektórzy uczeni przypuszczają, że ptaki w tym okresie ulegają prądom magnetycznym ziemi i pozostają w pewnym rodzaju hipnozy. Nie mniejszą zagadkę stanowią trasy odlotów. Ptaki nie lecą najkrótszą drogą. Nakładają lotu, jak gdyby okrążając niewidzialne przeszkody, co wzbudziło hipotezę, że kierują się granicami nieistniejących już dziś gór i mórz. Posiadają kilka wielkich szlaków, nielogicznie w naszym pojęciu przydzielonych. Z takiej to wulki ptactwo leci przez Bałkany na Suez, a z innej wioski bardziej na wschód położonej przełęczą Dukielską na Sycylię do Tunisu. Raz ustalony porządek nie bywa nigdy zmieniany. Dopiero po przybyciu do celu opada z rzeszy ptasiej obręcz uniesienia. Wędrowcy stają się na nowo normalnymi przedstawicielami swego gatunku. Żyją zwykłym ptasim życiem do chwili, gdy niepojęte przeczucie naznaczy im porę powrotu i sprzęgnie znów w jedno ciało, tysiącem skrzydeł bijące oporne powietrze. Mówiliśmy poprzednio o zbożach i chlebie, o mleku i o pastwiskach, a dzisiaj o pszczołach, a właściwie o trudnym losie pszczół. Ponad 2/3 pyłku przynoszonego do ula przez pszczoły miodne jest zanieczyszczone koktajlem pestycydowym, na który składa się 17 różnych substancji. Pyłek ten jest wykorzystywany m.in. do karmienia pszczelich larw. Te niepokojące dane pochodzą z opublikowanego przez Greenpeace raportu, będącego kolejną odsłoną kampanii na rzecz ochrony pszczół. Laboratoryjne próbki pierzgi pszczelej, a więc połączenia pyłku, miodu i nektaru oraz pyłku odłowionego, pobrano w 12 krajach europejskich, w tym w Polsce. Biorąc pod uwagę zasięg geograficzny i liczbę jednocześnie pozyskanych próbek, jest to jedno z najszerzej zakrojonych badań pozostałości pestycydów w pyłku zbieranym przez pszczołę miodną. Autorzy raportu Trudny los pszczół opisali stężenia różnego rodzaju pestycydów znalezionych w pyłku przynoszonym przez pszczoły miodne do ula. Próbki laboratoryjne pobrano z użyciem poławiaczy lub bezpośrednio z plastra, a więc pierzgi pszczelej. W trakcie badania w próbkach odłowionego pyłku znaleziono pozostałości przynajmniej jednego spośród 53 pestycydów, w tym 22 insektycydów, 29 fungicydów i 2 herbicydów. Natomiast w próbkach pierzgi stwierdzono pozostałości przynajmniej jednego spośród 17 pestycydów, w tym 9 insektycydów i 8 fungicydów. Wyniki wskazują na powszechne stosowanie insektycydów, a więc środków owadobójczych, mianowicie chloropirifosu w 18 próbkach, tiaklopyrydu w 14 próbkach oraz fungicydu boskalidu w 14 próbkach, które były najczęściej wykrywanymi pozostałościami w próbkach odłowionego pyłku. Wyniki wykazały także dużą różnorodność produktów ochrony roślin, zwłaszcza fungicydów, a więc środków grzybobójczych obecnych w odłowionym pyłku. Wedle raportu próbki pobrane w Polsce pokazują, że wykorzystanie środków owadobójczych toksycznych dla pszczół jest szeroko rozpowszechnione. Wśród najbardziej groźnych dla pszczół substancji w polskich próbkach znaleziono chloropyrifos etylowy w 6 próbkach na 7, azoksystrobinę 3 na 7, tiaklopryt 1 na 7, tepukozanozal 1 na 7, oraz tiofant metylowy 2 na 7. Zeszłoroczny raport Greenpeace'u. Spadek populacji pszczół wskazał chloropirifos jako jeden z 7 pestycydów najbardziej toksycznych dla pszczół. Raport wykazuje, że w Europie ponad 2/3 pyłku przynoszonego do ula przez pszczoły zbieraczki jest zanieczyszczone koktajlem pestycydowym, który w skrajnych przypadkach składa się aż z 17 różnych substancji. Pyłek obok nektaru stanowi główne źródło pożywienia pszczół. Pierzga po fermentacji jest wykorzystywana jako źródło białka dla całego roju, w tym dla czerwi, czyli larw pszczół. W opublikowanym raporcie na temat skażonego pestycydami pyłku wskazujemy, że los pszczół oraz innych owadów zapylających jest niezwykle trudny. To kolejny dowód na to, że współczesny model rolnictwa przemysłowego, oparty na intensywnym wykorzystaniu toksycznych pestycydów i kontroli kilku korporacji agrochemicznych, takich jak Bayer i Syngenta, jest fundamentalnie zły. Konieczne jest wprowadzenie praktyk rolnictwa ekologicznego, przyjaznego owadom zapylającym i środowisku, powiedziała Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii Przychylmy pszczołom nieba z Greenpeace Polska. Wyniki badania są w przybliżeniu zgodne z wynikami innych badań nad odłowionym pyłkiem i produktami pszczelimi, podczas których wykrywano szeroką gamę pestycydów. Badanie dostarczyło dalszych informacji na temat możliwego narażenia pszczoły miodnej na toksyczne poziomy substancji chemicznych w ciągu cyklu życiowego, zarówno w skali pojedynczego osobnika, jak i całych kolonii. Zmusza to także do zastanowienia się nad możliwym narażeniem dzikich populacji pszczoły oraz innych gatunków owadów zapylających na środki ochrony roślin. Takie narażenie było dotąd ignorowane w przeważającej części dyskusji na temat zdrowia pszczół oraz metod ochrony owadów zapylających. Bieżące prawodawstwo dotyczące pestycydów może nie zapewniać im wystarczającej ochrony. Greenpeace wzywa Unię Europejską oraz kraje członkowskie do rozszerzenia obecnego zakazu stosowania toksycznych dla pszczół pestycydów w taki sposób, aby zakaz ich stosowania był pełny i bezterminowy. Wprowadzenia ścisłego i bezterminowego zakazu stosowania innych środków ochrony roślin toksycznych dla pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających. Stworzenia szeroko zakrojonych planów oceny i monitoringu, które pozwolą na pełniejszą analizę wpływu pestycydów na owady zapylające oraz na ograniczenie stosowania środków ochrony roślin. Wreszcie, promowania badań nad niesyntetycznymi alternatywami dla ochrony przed szkodnikami i szerokiego promowania praktyk rolnictwa ekologicznego. Od kwietnia 2013 roku Greenpeace prowadzi w Polsce kampanię na rzecz ochrony pszczół i owadów zapylających zatytułowaną Przychylmy pszczołom nieba. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem wymierania pszczół i innych owadów zapylających występujących głównie w krajach o wysoko uprzemysłowionym rolnictwie. Między innymi w wyniku silnej chemizacji rolnictwa w Europie, w tym w Polsce, ginie co roku średnio od 15 do 20% pszczół, a w niektórych regionach straty sięgają ponad 50%. Dlatego do najważniejszych celów kampanii należy wprowadzenie skutecznego zakazu stosowania pestycydów szkodliwych dla populacji pszczelich. W ramach kampanii w bieżącym roku Greenpeace postawi hotele dla dzikich owadów zapylających w 17 miastach Polski. Ponadto fundacja udostępniła instrukcję budowy różnorodnych modeli hoteli, dzięki czemu każdy zainteresowany może zbudować je we własnym zakresie. Mapę z powstającymi w całej Polsce hotelami dla owadów można zobaczyć na stronie, dyktuję, www.greenpeace.org/Poland/hotele. Greenpeace opublikował także bezpłatny poradnik konsumencki, projekt Pszczoła Zostań pszczelim bohaterem, będący przystępnym zbiorem informacji na temat pszczół i innych owadów zapylających oraz porady na temat odpowiedzialnego kupowania produktów spożywczych i ogrodniczych. A teraz o jednym z pożytków pszczelich, mianowicie o apiterapii. Apiterapia to profilaktyka, leczenie lub wspomaganie konwencjonalnego leczenia licznych schorzeń produktami pochodzenia pszczelego, a także preparatami z ich udziałem. miód i inne produkty pszczele znane i stosowane były oczywiście od wieków, jednak dopiero współczesne badania naukowe potwierdziły ich skuteczność. W apiterapii z wielkim powodzeniem stosuje się miód pszczeli, pyłek kwiatowy pszczeli, mleczko pszczele, propolis, czyli kit pszczeli, jad pszczeli i wosk. Dodajmy, że jeszcze w XX wieku mianem apiterapii określano leczenie chorób wyłącznie jadem pszczeli, zwykle bezpośrednimi urządzeniami zmienionych chorobowo miejsc, między innymi w chorobach reumatycznych. Dzisiaj to pojęcie się rozszerzyło na leczenie wszystkimi produktami pochodzenia pszczelego. Miód pszczeli. Znamy i lubimy wszyscy, ale nie każdy wie, jaki to wspaniały lek, niezastąpiony w licznych schorzeniach, a także w tak obecnie częstym wyczerpaniu psychicznym i fizycznym. Do konsumpcji polecany jest miód krajowy ze względu na zawartość rodzimych związków, w tym alergenów. Przez regularne ich spożywanie można osiągnąć dużą tolerancję pyłków roślin. Każda odmiana miodu ma nieco inne właściwości. Oto kilka przykładów. Miód wielokwiatowy. Zawiera nektar i pyłki kwiatowe z wielu różnych roślin, które działają jak antygeny. Dzięki nim pomaga w walce z alergiami. Charakteryzuje się aromatem wielu ziół, ma barwę jasno-kremową i dość szybko krystalizuje się. Stosowany jest w alergiach, katarze siennym, astmie, zapobiega przeziębieniom i grypie, leczy również zapalenia dolnych dróg oddechowych i także serce. Charakteryzuje się on większą zawartością krzemu niż inne miody, co sprzyja wzmocnieniu skóry, włosów i paznokci. Miód akacjowy jest najjaśniejszy z miodów, ma kolor biały lub kremowy, delikatny zapach kwiatów akacji i smak słodki. Długo krystalizuje. Znajduje zastosowanie w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego, w leczeniu bezsenności. Pozytywnie wpływa na układ krążenia i naczynia wieńcowe. Stabilizuje ciśnienie krwi, hamuje procesy miażdżycowe, poprawia metabolizm tłuszczowy wątroby, wspiera pracę pęcherzyka żółciowego, w zaburzeniach układu trawiennego, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Jest także pomocny w schorzeniach nerek i układu moczowego, łagodzi kaszel, stosowany bezpośrednio na ranę, przyspiesza gojenie. Miód z pyłku kwiatu mniszka lekarskiego, tak zwanego mlecza, jest najsłodszym z krajowych miodów, koloru jasno-żółtego. Ziołowy aromat zbliżony do zapachu kwiatu mniszka zawiera bardzo cenną cholinę, dzięki której jest pomocny przy leczeniu schorzeń wątroby, a także niedokrwistości i zmęczenia fizycznego i psychicznego. Stosuje się go jako środek osłonowy przy długotrwałym przyjmowaniu leków, leczy stany zapalne żołądka, wspomaga leczenie chorób reumatycznych. Miód rzepakowy ma bardzo delikatny aromat, kolor bezbarwny lub słomkowy, a po szybkim skrystalizowaniu się robi się biało-kremowy. Jest pomocny przy leczeniu chorób płucnych i sercowych, miażdżycy, chorób układu krążenia, obniża ciśnienie, pomaga dotlenić serce, poprawia poziom m.in. potasu i boru, który jest niezbędny do budowy tkanki kostnej oraz funkcjonowania śledziony i tarczycy, także przy zaparciach, schorzeniach wątroby, nerek i przewodu moczowego. Natomiast stosowany zewnętrznie zapobiega powstawaniu pęcherzy po oparzeniach. Miód gryczany, najbardziej wartościowy obok miodu spadziowego, ma ciemny kolor, brązowy aż do czarnego, intensywny, cierpki, lekko piekący smak. Jest pomocny przy leczeniu złamań, w stanach wyczerpania nerwowego, zapaleniu nerek, wątroby, nieżytów górnych dróg oddechowych, grypie, nerwicy wegetatywnej, miażdżycy, nadciśnieniu, wskazany przy cukrzycy insulino-niezależnej, w osłabieniu wzroku i słuchu, a także przy kłopotach z pamięcią. Miód lipowy, produkowany przez pszczoły z nektaru kwiatu lipy, ma delikatny zapach i jasną barwę bursztynową lub żółto-zieloną, a po krystalizacji biało-żółtą lub złocistą. Ma on działanie antyseptyczne, napotne, przeciwgorączkowe, wykrztuśne, a także uspokajające. Stosowany jest w przeziębieniu, grypie, przy wysokiej temperaturze, chorobach układu oddechowego i stanach niepokoju i bezsenności. Miód wrzosowy, pozyskiwany z nektaru kwiatów wrzosu, ma barwę czerwono-brunatną, charakterystyczny bardzo silny zapach i lekko gorzkawy smak, a po szybkiej krystalizacji konsystencję galaretowatą. Ma własności antyseptyczne, stosowany jest w schorzeniach jamy ustnej, gardła, błony śluzowej, afty i zapalenia dziąseł, a także układu moczowego, kamicy nerkowej, prostaty, zapalenia jelit i biegunkach, chorobach oczu, serca i układu pokarmowego, łagodzi bóle reumatyczne, jest dobrym źródłem łatwo przyswajalnego żelaza. Miód malinowy jest rzadko spotykany. Ma lekko kwaśny zapach i barwę złoto-malinową. Po skrystalizowaniu jest koloru niemal białego. Zalicza się do najlepszych miodów nektarowych. Posiada działanie napotne i przeciwgorączkowe. Pomaga w leczeniu niedokrwistości i miażdżycy, a także w schorzeniach górnych dróg oddechowych, w nieżycie żołądka i jelit i w stanach osłabienia. Miód koniczynowy również występuje rzadko. Zwykle jest częścią miodu wielokwiatowego. Pozyskuje się z koniczyny białej i czerwonej. Pierwszy ma barwę jasną i słodki smak, a drugi kolor łososiowy i smak lekko kwaśny. Połączone dają kolor żółty. Obie odmiany działają wykrztuśnie, moczopędnie, uspokajająco. Stosuje się je również w stanach wyczerpania i w anemii. Zaś proces krystalizacji przebiega powoli. Miód spadziowy. Produkowany jest ze spadzi drzew iglastych, głównie jodły i świerku, i liściastych, lipy, leszczyny, klonu, dębu i wierzby. Ten rodzaj miodu posiada więcej wartości odżywczych i zdrowotnych od miodów nektarowych. Barwa jego jest ciemna, od zielonej przez brązową aż do czarnej. Nie jest słodki, ma korzenny zapach i łagodny smak. Miód ze spadzi iglastej ma działanie antybiotyczne, wykrztuśne, przeciwzapalne. Stosuje się go również przy obniżonej odporności, w chorobach górnych dróg oddechowych, skórnych, nerwowych. Posiada własności antyrakowe, jest pomocny przy astmie i kamicy nerkowej. Natomiast ze spadzi liściastej ma działanie moczopędne i stosowany jest w chorobach dróg moczowych i reumatycznych, a także wątroby i dróg żółciowych. Warto wiedzieć, że regularne używanie miodu spadziowego zamiast cukru przynosi ulgę w chronicznych bólach reumatycznych. Dziękuję bardzo za tę benedyktyńską robotę pani Ewie Kowaliszyn-Konar. Bóg zapłać za uwagę, szczęść Boże, do usłyszenia.